Witamy wszystkich na naszym kolejnym wykładzie co niedzielnym z Hełma. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią temat o znaczeniu czystości prawdy. Na ile czystość prawdy, którą znamy, jest ważna i istotna. Można powiedzieć, że ten wykład, ten temat jest ciągiem dalszym innego tematu pod tytułem Grzeszne głoszenie Ewangelii. Także słuchanie obydwóch powinno mieć miejsce razem, z tym, że tamten grzeszne głoszenie Ewangelii jak gdyby jest pierwszym wstępem, a ten może być traktowany jako ciąg dalszy lub też jako całkowicie oddzielny temat. Wszystko zależy od punktu widzenia i podejścia słuchacza. Zatem przechodzimy do naszego tematu. Czy znajomość czystej prawdy jest niezbędna do zbawienia? To stawiamy jako pierwsze pytanie. Historia wieku Ewangelii dowodzi, pokazuje, że tak nie jest. Że czysta prawda nie jest niezbędna do zbawienia, ponieważ jak się okazuje, nawet niewielka ilość prawdy albo prawda częściowo zmieszana z błędem wciąż rozwija charakter dziecka Bożego i może nadawać się on do królestwa i to nawet w tej najwyższej klasie, maluszkiego statka. Kluczowe bowiem wydaje się posłuszeństwo prawdzie albo temu, co ktoś uważa za prawdę, nawet jeśli ta prawda nie jest zupełnie czysta. Czy zatem, stawiam drugie pytanie, czy zatem czystość nauk prawdy, którą ktoś wierzy, nie ma znaczenia i można sobie wierzyć w różne rzeczy, częściowo prawdziwe, częściowo błędne, a mimo to można być zbawionym? No tak też nie można powiedzieć, ponieważ czystość prawdy ma też znaczenie, na co wskazują liczne wersety Nowego Testamentu, z których parę przytoczę. Na dobry początek. Zacznę od Mateusza 7 rozdziału, werset 15. Mateusz 7, 15. Strzeżcie się fałszywych proroków, mówi nasz Pan, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Ci fałszywi prorocy to przychodzą z fałszywymi naukami. Skoro mamy się ich strzec, no to znaczy, że mogą nam wyrządzić krzywdę, szkodę swoimi fałszywymi, błędnymi naukami. Ten sam rozdział, 7, wersety 22-23. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Tutaj znowu mamy przykład głosicieli. Tak, którzy prorokowali w imieniu Jezusa i demony wypędzali, różne cuda czynili, czyli chrześcijanie działający aktywnie w imieniu Jezusa, a mimo to Jezus mówi do nich, żeby poszli precz, bo czynili bezprawie, czyli mówili rzeczy złe, niegodziwe, błędne, nieprawdziwe na temat Boga w Jego charakterze i w Jego planie. Też Mateusz nadal jeszcze, 23:15. Właśnie ten werset 23:15 był podstawą tematu grzeszne głoszenie Ewangelii, o którym wspominałem przed chwilą. Ale przypomnijmy sobie ten werset, bo ma też znaczenie z naszym tematem tutaj. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy nim zostanie, czynicie go synem Gehenny, tak tam jest dosłownie, nie piekła, tylko Gehenny, dwakroć jak wy sami. Ten werset ciekawy jest sam w sobie, odsyłam do tematu grzesznego głoszenia Ewangelii, bo czynią go synem Gehenny nie dwa razy gorszym albo bardziej niż sami są, tylko dwakroć jak wy sami, czyli takim samym pod dwoma różnymi względami. Szczegóły we wspomnianym wykładzie. Ale ważne jest tutaj, że pozyskani przez faryzeuszów, nauczonych w piśmie i faryzeuszy do wiary mojżeszowej, ostatecznie stają się synami Gehenny, czyli jakoś to pozyskanie nie było na zasadach prawdy i zgodnie z nimi. Jana, przechodzimy do innej Ewangelii. Jana 10 rozdział, pierwszych 5 wersetów, doskonale znanych, ale też mają one związek. Zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tenże głos pasterza, za którym wierne owce podążają, bo go znają, to jest głos prawdy, nauk, wiedzy, znajomości Biblii. Nic innego. Zatem musi mieć to znaczenie. Bo nawet nasz Pan mówi, że za obcym głosem, czyli za innymi naukami, te wierne Jego owce nie pójdą, bo nie znają tego głosu, obcego głosu. Nadal Ewangelia Jana, 16 rozdział 2 i 3. Wyłączać was będą synagog, więc nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bogu, albo że przynosi jakiś kult Bogu, że dla Boga to robi, a to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. Tu znowu mamy aluzję naszego Pana do sytuacji, w której zabijają dla Boga Jego wierne dzieci, bo te Jego wierne dzieci inaczej wierzą niż ci, którzy ich zabijają. To jedna rzecz. A druga, że ci, którzy tak czynią, którzy zabijają innych dlatego, że ci inni inaczej wierzą w tego samego Boga, robią to dlatego, że nie poznali ani Ojca, ani mnie. No to czy znali prawdę, skoro nie poznali ani Ojca, ani Jezusa, to znali prawdę, to na podstawie znajomości prawdy doszło do takiego zachowania z ich strony, że zabijali prawdziwe dzieci Boże? 16 rozdział, a to był 16 rozdział 2 i 3. Przechodzimy do Dziejów Apostolskich, 20 rozdziału, 29 i 30. Ja wiem, pisze apostoł, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Te przewrotne rzeczy to różne nauki, błędne nauki, nazwane tutaj przez apostoła przewrotnymi, głoszone po to, żeby pociągnąć za sobą uczniów, żeby zdobyć jakichś naśladowców. Rzymian, 16 rozdział i werset 17. Rzymian 16, a werset 17. A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Kontrast wyraźny. Wbrew nauce, którą przyjęliście, czyli mają inne nauki, błędne nauki. Wzniecają spory i zgorszenia tymi innymi naukami. Galatów 1,8. Już niedługo zakończymy czytanie tych wersetów pokazujących znaczenie wiedzy, znajomości Biblii, prawdy Biblii. Galatów 1,8. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, nie będzie przeklęty. Nauki inne, odmienne od tych, które już zostały podane przez apostoła, czy też apostołów. I Żydów, jako ostatni werset, taki będę cytował, Żydów 13 rozdział, werset 9. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. To właściwie wystarczy to pierwsze zdanie. Dobrze jest bowiem umacniać i tak dalej, ale nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. To znaczy, że mogą wam zaszkodzić. Mogą być niekorzystne. O, przepraszam, powiedziałem, że to będzie ostatnie, ale jeszcze widzę, że mam. 1 Jana 4,1. Myślę, że nikt się nie obrazi, że jeszcze dwa wersety zacytuję. Pierwszy list Jana 4,1. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. To, że duch w Biblii ma kilka znaczeń, między innymi nauka, jest nawet oczywiste z tego wersetu, ponieważ po stwierdzeniu, żeby nie wierzyć każdemu duchowi, tylko je badać, te duchy, podany jest powód, że jest wielu fałszywych proroków, czyli wyraźnie apostoł pod tymi duchami, którym nie mamy tak masowo, hurtowo wierzyć tylko dlatego, że ktoś tak głosi, lecz je badać, że te duchy to nauki, bo pochodzą od fałszywych proroków. Mogą nas zwieść, mogą nas odprowadzić na inną drogę, albo przynajmniej na nieco boczną w stosunku do tej, którą pokazuje Biblia. No i teraz naprawdę już ostatni werset, Judy 3. Judy 3, umiłowani. Zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napominać was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz została przekazana świętym. Walka o wiarę, raz przekazaną świętym, to nie o przymiot wiary, cechę charakteru, tylko tutaj wiara występuje w znaczeniu zbioru nauk, wierzeń, jakie Biblia podaje o Bogu i o Jego, w Jego charakterze i w Jego planie. Apostoł podkreśla tutaj znaczenie walczenia, obrony i walki o tę prawdę, o ten zbiór nauk Biblii, który został podany. Zatem wracamy do kolejnego pytania z tym związanego. Na ile prawda może być zmieszana z błędem, by pomimo tego błędu osoba wierna tej mieszance prawdy i błędu mogła być uznawana za dziecko Boże i za naśladowcę Jezusa? To pytanie się nasuwa, biorąc pod uwagę, że jednak wiedza prawdy, znajomość prawdy biblijnej nie jest bez znaczenia. Na to pytanie dzisiaj na pewno nikt nie da bardzo precyzyjnej odpowiedzi, ale wiemy, że w mieszance prawdy, w tej mieszance prawdy i błędu, tej czystej prawdy musi być przynajmniej tyle, żeby wierni mogli rozwinąć charakter podobny do charakteru Chrystusa. To jest niezbędne. Bo według Pawła z Rzymian 8:9, kto ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego. Bez względu na to, co ma w głowie i do jakiego chodzi Kościoła. Jeśli ktoś rozwinie w sobie, w swojej woli, w swoim sercu ducha Chrystusa, charakter Chrystusa, jego usposobienie, tak, w sobie, podobne do tego, jakie było w naszym Panu, a będzie posiadał jakieś błędy w swoim umyśle, to one mu nie odbiorą uznania Boga. Gdyż przy właściwym duchu woli i sercu błąd w umyśle, nawet jeśli jakiś będzie cały czas obecny, jest bardzo łatwy do usunięcia, szczególnie dla Boga. Nawet gdyby miało to usunięcie tego błędu z umysłu nastąpić dopiero w Królestwie. Bóg bez problemu sobie z tym poradzi. Błąd umysłu to żaden problem. Błąd woli i serca to jest problem. Wskazują na to słowa naszego Pana z Jana 4 rozdziału 23-24, często cytowane, wszystkie dobrze znane, no ale trudno, żeby w tej samej Biblii ciągle odkrywać rzeczy, których jeszcze nikt nie słyszał. Często, najczęściej musimy powoływać się na wersety, które większość albo wszyscy znamy, czasami nawet bardzo dobrze. Ale czasami można dopatrzeć się tam pewnych lekcji, których wcześniej nie było widać, więc z tego powodu warto je przywoływać. Jana 4:23-24, słowa naszego Pana. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Tak nasz Pan mówi o tych dwóch elementach, w duchu i w prawdzie. I nasz Pan w tych słowach zmienia chronologiczną kolejność, ponieważ najpierw jest prawda i ta prawda wprowadzana w życie prowadzi, rozwija ducha prawdy. Nasz Pan nie mówi jednak, żeby chwalić Boga w prawdzie i w duchu, tylko odwrotnie. W duchu i w prawdzie. Zmienia chronologiczną kolejność tych dwóch elementów z pewnością dlatego, żeby zwrócić uwagę na ich znaczenie, wagę, że duch prawdy jest ważniejszy od samej prawdy. Wobec tego prawda jest tylko narzędziem, środkiem do rozwinięcia ducha prawdy, ale jest tym środkiem, elementem niezbędnym. No bo bez prawdy trudno rozwinąć ducha prawdy. Chyba wszyscy się zgodzą. Więc chociaż droga do ducha prawdy zaczyna się od prawdy, i najpierw tą prawdę trzeba przyjąć do umysłu, a następnie przez bycie posłusznym tej prawdzie w codziennym życiu rozwinąć ją w swojej woli i w swoim sercu. I w ten sposób będzie to ten duch prawdy. Także w umyśle mamy prawdę, a jeśli tę prawdę praktykujemy, to w woli i w sercu mamy jej ducha. Tak mniej więcej można to opisać, rozbijając na te dwa podstawowe elementy. Zatem po tym wszystkim, co do tej pory powiedzieliśmy, najlepsza odpowiedź na nasze pytanie, na jaką dzisiaj nas chyba stać, brzmi następująco. Na pytanie, ile trzeba znać czystej prawdy, żeby być dzieckiem Bożym i być zbawionym. Więc odpowiedź na to pytanie, najlepsza, na jaką nas dzisiaj stać, brzmiałaby tak. Trzeba znać tyle czystej prawdy, by przez posłuszeństwo tej prawdzie w codziennym życiu rozwinąć w sobie odpowiednią ilość ducha prawdy. Którego poziom tego ducha zależy od klasy ludu Bożego, do której Bóg przygotowuje daną jednostkę. Klasy niebiańskie muszą mieć więcej tego ducha prawdy, wyższy poziom podobieństwa do Boga i Chrystusa. Klasy ziemskie mogą mieć niższy poziom, ale jedni i drudzy muszą być podobni do Boga i Chrystusa. Taka odpowiedź jest najlepszą, na jaką w tej chwili chyba stać kogokolwiek. Chyba że ktoś zna lepszą, chętnie się o tym dowiem, jaka byłaby lepsza i jeszcze bardziej precyzyjna. Tak więc widzimy, że czystość prawdy ma znaczenie. Nawet jeżeli dzisiaj nie potrafimy wyznaczyć bardzo dokładnie odnośnych granic. Co widać właśnie w słowach naszego Pana z Ewangelii Jana 4, gdzie Jezus, zamieniając tą kolejność w duchu i w prawdzie, nie pomija jednak całkowicie prawdy. Pozostawia tą prawdę na drugim miejscu po duchu prawdy, ale ona tam jest, wiedza prawdy. Ważniejszy jest duch prawdy, ale duch prawdy nie bierze się znikąd, lecz z wiedzy prawdy, znajomości prawdy, nie z wiedzy znajomości błędu. Gdyż Boga należy chwalić w duchu i w prawdzie, a nie w duchu i w błędzie. Nasz wykład ma na celu biblijne wykazanie, że czystość prawdy ma znaczenie, bo o tym chcemy mówić, ma znaczenie, które jest tym ważniejsze w sumie, znaczenie tej czystości prawdy, że nie znamy dokładnych granic, których przekroczenie może się okazać zgubne dla dziecka Bożego. Zwykła ostrożność zatem podpowiada nam, że w takim przypadku lepiej mieć jak najwięcej czystej prawdy, żeby nie ryzykować, a jak najmniej błędu, gdyż wierność, posłuszeństwo którymkolwiek z tych dwóch rzeczy, czyli mam na myśli prawdzie lub błędowi, uczyni nas odpowiednimi sługami, sługami prawdy albo sługami błędu, rozwijając w nas odnośnego ducha, ducha prawdy albo ducha błędu. Zobaczmy Rzymian 6,16, jak Paweł ujął te sprawy. Rzymian 6,16. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości, albo lepiej usprawiedliwieniu? Komu się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, tego jesteście sługami. Okazywanie posłuszeństwa błędowi uczyni nas zatem sługami błędu i doprowadzi do rozwinięcia w nas odpowiedniego ducha, ducha błędu. Nie sądźmy, że jest możliwe chwalenie Boga w duchu i w błędzie. Nie pasują do siebie te dwie rzeczy. Nasz Pan tak nie powiedział i nigdy by tak nie powiedział. Zatem widzimy, że znaczenie wiedzy prawdy jest bardzo ważne dla zmiany kursu w życiu. Gdybyśmy przeczytali kolejne dwa wersety z tego Rzymian 16, czyli 17-18, to mamy to potwierdzone. Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu kiedyś w przeszłości, przyjęliście ze szczerego serca wzór albo rodzaj tej nauki, której zostaliście przekazani albo której zostaliście poddani. Nowe nauki, prawdziwe nauki zmieniają kurs waszego życia. I dalej w 18 pisze, a uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Więc widzimy, że z tego fragmentu wiedza, nauka, znajomość, poznanie czegoś, czego wcześniej nie znaliśmy, potrafi zmienić kurs życia w człowieku. Przypominają się także słowa Pawła z 1 Koryntów 1,30, gdzie o naszym Panu jest powiedziane, kim On dla nas jest i tym pierwszym elementem, którym On dla nas jest mądrość. Stał się dla nas nasz Pan mądrością. I bez tej mądrości, w ramach której przecież udziela nam wiedzy, prawdy, poznania, znajomości, bez tej mądrości nie będzie ciągu dalszego. Czyli nie będzie tego, co tam pisze o usprawiedliwieniu, uświęceniu, a tym bardziej o wyzwoleniu. Nie będzie żadnego usprawiedliwienia, uświęcenia, ani wyzwolenia, jeśli nasz Pan nie stanie się dla nas najpierw mądrością. Ten związek między prawdą a błędem i związanymi z nimi duchami prawdy lub błędu widać także gołym okiem. Nawet bez Biblii możemy go zauważyć. A widać go w zachowaniu różnych chrześcijan, zależnie od tego, do jakiego kościoła chodzą. Nie chcę tu wskazywać na żadne konkretne kościoły, żeby nikogo nie obrazić, pochwalę tylko dwa, pochwalić zawsze można. Ale historycznie każdy z nas wie, i to aż do dzisiaj działa, do czego potrafią być zdolni niektórzy chrześcijanie. Potrafią być zdolni do strasznych rzeczy, wzajemnie wobec siebie i wobec innych. Choć na szczęście nie wszyscy. Na przykład, i to pochwalę metodystów i baptystów, którzy raczej nie mają na swoich rękach krwi ani pogan, ani chrześcijan. Nie mają na swoich rękach krwi pogan przyprowadzanych ogniem i mieczem do Chrystusa, ani krwi ani krwi chrześcijan przeprowadzanych albo zachęcanych do zmiany poglądów przez tortury i stosy inkwizycji. No, w ten sposób historia chrześcijaństwa się odcisnęła. Do tego jeszcze wojny religijne, czasami trwające nawet 100 lat, między chrześcijańskimi krajami. Tak jak obecnie na Ukrainie chrześcijanie z tego samego odłamu prawosławnego też mordują się nawzajem, bo jedni najechali drugich, no i ci najechani muszą się bronić i wojna trwa już drugi rok. Więc jest ta różnica widoczna gołym okiem. Z czego ona wynika? Na przykład wśród wspomnianych metodystów, baptystów, którzy przejawiają wyraźnie innego ducha niż, nie będę mówił, jakie inne kościoły, każdy wie, jakie inne kościoły zabijały wtedy, kiedy wolno było zabijać. To, że nie zabijają dzisiaj, wcale nie znaczy, że się poprawiły. Tylko dlatego, że dzisiaj władza świecka na to już nie pozwala. A dlaczego tam, skąd były te różnice historycznie? Czyżby to było dziełem przypadku, bo akurat do tych metodystów, baptystów trafiali najlepsi ludzie na najwyższym poziomie moralnym? Nie. Wyjaśnieniem jest wiedza prawdy, doktryna. Gdyż ich szafarskie doktryny, które legły u podstaw powstania tych denominacji, to doskonała miłość jako ideał Boga dla jego ludu, u braci Wesleyów i metodystów, oraz nauka, że lud Boży składa się tylko z poświęconych, czyli tylko z tych, którzy odłączyli się od grzechu, błędu, siebie i świata, u Hubmajera i baptystów. A spójrzmy teraz na to oczami typu. Często lubię zaglądać do typów, bo one moim zdaniem pokazują to, czego inaczej, nawet tak w żaden inny, chociaż może łatwiejszy sposób, ale tak mocno nie da się w ogóle pokazać. I otóż w typie, w 3 Mojżeszowej, 11 rozdziale znajdujemy, przeczytam tylko 3 pierwsze wersety, bo dalej są zbyt liczne szczegóły, nie chcę w nie wchodzić dzisiaj, bo na ten temat, tak, temat na inny wykład, ale 3 Mojżeszowa, 11, 3 pierwsze wersety. Przemówił Pan do Mojżesza, do Arona tymi słowy, powiedz do synów izraelskich tak. Takie zwierzęta możecie jeść spośród wszelkich zwierząt, jakie są na ziemi. Każde spośród bydła, które ma rozdzielone kopyto i rozszczepioną bracicę i przeżuwa pokarm, możecie jeść. Takie zwierzęta możecie jeść, a takich zwierząt nie możecie jeść. Tak, potem mamy bardzo dużo tak nazw nawet odnośnie zwierząt. Dlaczego Bóg dał Żydom takie szczegółowe zalecenia, jakie mięsa mogą jeść, a jakich nie mogą jeść? Wiemy oczywiście, że te zalecenia są korzystne także dla organizmu człowieka, no bo jakże mogłoby być inaczej, skoro pochodzą od samego Boga. Ale pytanie, dlaczego Bóg zatroszczył się o to, żeby Żydzi mieli zdrowszą dietę od reszty ludzkości? Czyżby miała to być nagroda za przestrzeganie zakonu, którego nie przestrzegali? Raczej nie. Główny powód jest zawsze taki sam, jak w każdym innym przypadku różnych boskich zaleceń ze Starego Testamentu wobec narodu żydowskiego. A powód ten możemy zauważyć w 1 Koryntów 9 rozdziale. Odczytam. Bo to warto uświadamiać sobie takie rzeczy, bo niektórzy myślą, nie widzą tego, co w Starym Testamencie jest. Różnego rodzaju typiczne, symboliczne opisy, zalecenia, ofiary. 1 Koryntów 9, 9 i 10. Paweł pyta. Albowiem w zakonie mojżeszowym napisano, młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Jest to tam. Czy Bóg mówi to ze względu na woły? Pyta apostoł. To o woły tak się Bóg zatroszczył i dlatego dał taki nakaz, żeby im pyska, gdy młócą, nie zawiązywać? Czy nie mówi tego raczej, pisze dalej Paweł, ze względu na nas? Tak jest, ze względu na nas jest napisane, że oracz winien orać nadziei, a młotarz mucić nadziei, że będzie uczestniczył w plonach. Powiedział, że zalecenie o niezawiązywaniu pyska wołowi jest nie ze względu na woły, ale na nas. By to było pewne określenie, pewne symbol, ukrycie w tym głębszej myśli. Często mówimy typ i antytyp, albo figura poza figura. To są też różnego rodzaju typy i cienie Starego Testamentu, które same w sobie są najczęściej bardzo korzystne dla odbiorcy, ale czasami są niezrozumiałe dla odbiorcy. I właśnie wtedy, kiedy są niezrozumiałe dla odbiorcy, dla nas dzisiaj na przykład, gdy czytamy pewne rzeczy ze Starego Testamentu, to wyjaśnieniem, dlaczego one są niezrozumiałe, jest to, że chodziło Bogu przede wszystkim o tą głębszą myśl, którą tam ukrył. Na przykład, żeby nie być gołosłownym, weźmy znowu, wróćmy do trzeciej Mojżeszowej, byliśmy tam niedawno. To był rozdział 11, przed chwilą czytaliśmy o tych miejscach, ale gdybyśmy zobaczyli do rozdziału 13 i wersety 12 i 13, to mamy tam podane zasady od Boga dla Żydów, jak traktować trędowatych, właściwie jak rozpoznawać, którzy trędowaci są czyści, a którzy są nieczyści. Czytamy. 13 rozdział, tak? 3 Mojżeszowa, 12 i 13. A jeżeli trąd rozwinie się bardzo na skórze i pokryje całą skórę chorego, od głowy aż do stóp, gdziekolwiek tylko sięgnie wzrok kapłana, i kapłan zobaczy, że trąd pokrył całe jego ciało, to uzna go za czystego. Zbielał cały, więc jest czysty. Rozumiemy to? Jeśli chodzi o literę, dosłowne znaczenie? Całkiem trędowaty, może inaczej, cały pokryty trądem ma być uznany za czystego, a częściowo pokryty trądem jest nieczysty. Nielogiczne. Zdawałoby się, że ten całkowicie pokryty trądem powinien być uznany za nieczystego, a nie ten częściowo. Ale chodziło Bogu o głębsze nauki. I dlatego tak kazał traktować trądowatych, bo ten całkowicie pokryty trądem to jest grzesznik adamowy, który nie jest wcale czysty. Ale w wieku Ewangelii w obecnym czasie jest uznawany przez Boga za takiego, bo Bóg nie zbawia ludzkości w obecnym czasie. Natomiast ci, którzy przyszli do Boga przez Jezusa, otrzymali usprawiedliwienie, oczyszczenie, czy jak gdyby z tego trądu całkowicie pokrywającego ich ciało zostali oczyszczeni, uznani za czystych, gdy po rozpoczęciu swojej drogi poświęcenia, tak, przez Jezusa, podążania za Jezusem, zaczynają się brudzić grzechem, pojawia się u nich częściowy trąd. I ten trąd jest problemem w obecnym czasie. U tych, którzy zostali oczyszczeni z trądu całkowitego, stali się czystymi w oczach Boga, dzięki sprawiedliwości Jezusa im przypisanej, a następnie brudzą tą swoją przypisaną czystość grzechem. Czyli pozwalają na to, że pojawia się trąd w różnych częściach, tylko częściach ich ciała, ale się pojawia. I ci są nieczyści, bo nad nimi Bóg pracuje wobec nich, chciałby, żeby tego trądu u nich nie było wcale miejscowego. Natomiast świat ludzkości czeka na wiek tysiąclecia. Nimi się Bóg w obecnym czasie nie zajmuje, co widzimy gołym okiem, że się nie zajmuje. Że wcale nie zabiega o zbawienie ani całego świata, ani nawet wszystkich chrześcijan, którzy wyprawiają rzeczy takie, jakie widzimy wokół siebie na ekranach naszych wiadomości. Albo inna rzecz ze Starego Testamentu, jak wyjaśni ktoś pogwałcenie przez samego Boga w sumie ze swojej własnej zasady sprawiedliwości oko za oko, no i życie za życie. Kain zabił Abla. Powinien ponieść karę śmierci. Bóg mało, że tej kary mu nie wymierzył, to jeszcze da mu piętno, żeby go i nikt inny nie zabił, żeby go chroniło to piętno. Dlaczego? No, ktoś powie, Bóg jest niestabilny. Nie przestrzega sam własnego prawa. Przestrzega. Tutaj w tym przypadku chodziło mu o coś głębszego. Chciał w Kainie pokazać naród żydowski, który pomimo zabicia Abla i wypędzenia go potem za karę, tak, całe to rozproszenie wieku Ewangelii narodu żydowskiego to ta kara, pomimo tej kary, która była za to wymierzona, nie miał być całkowicie zniszczony. Nie miał umrzeć, przestać istnieć jako naród. No i nie przestał. Mamy go do dzisiaj wśród nas, narodów świata. Teraz akurat przychodzą tam ciężkie chwile, ale Biblia też o tym mówi. Ostatecznie odegrają bardzo ważną rolę za zaprowadzanie Królestwa Bożego na ziemi. Czego wyglądamy? Czego oczekujemy? Ale wracamy do naszego wątku. To było takie tylko pokazanie, że to, co jest w Starym Testamencie, ma przede wszystkim znaczenie to głębsze. I z tego punktu widzenia Bóg formułował wszystkie zasady Starego Testamentu. Więc te mięsa czyste i nieczyste, o których tutaj mamy w rozdziale 11, to fałszywe albo prawdziwe nauki. Mięsa nieczyste to fałszywe nauki niezgodne ze Słowem Bożym, których nie należy jeść. Bóg nie życzył sobie, żeby Żydzi jedli nieczyste mięsa, bo nie życzy sobie, nie chce, nie pragnie, żeby duchowi Żydzi, Izraelici spożywali fałszywe, błędne nauki. Natomiast mięsa czyste to prawdziwe nauki zgodne ze Słowem Bożym. Zjedzenie nieczystego mięsa czyniło Żyda nieczystym do wieczora. czyli aż do oczyszczenia. W typie to oczyszczenie następowało wieczorem tego samego dnia, czyli dosyć szybko. Ale w tak zwanym antytypie, w tym głębszym znaczeniu, ten wieczór nie przychodzi zaraz na koniec danego dnia. O nie, ten, kto pozna błąd i go przyjmie wieczorem tego samego dnia, raczej nie jest czysty od tego błędu, nie jest wolny od tego błędu. To trwa dużo, lata, to trwa lata. To trwa lata i być może nigdy nie nastąpić. Ten wieczór może nigdy w antytypie nie nastąpić. A teraz pomyślmy. Jeśli samo zjedzenie nieczystego mięsa czyniło człowieka nieczystym, to co powiemy o tych, którzy takie mięso dawaliby do zjedzenia innym? Wyobraźmy sobie kapłana Izraela, który takie mięso nieczyste dawałby do zjedzenia innym kapłanom, albo lewitom, albo zwykłym Żydom. Jak długo utrzymałby się na stanowisku kapłana, czyli poświęconego, bo kapłan to poświęcone, poświęcone dziecko Boże? Co by się z nim stało? Co by Bóg z nim zrobił, gdyby dał takie mięso do spożycia innym? Brad Johnson napisał w pewnym miejscu, że głoszenie błędu jest ofiarą dla szatana, a sam błąd nazywał symboliczną trucizną, którego podawanie, jego zdaniem, ja się z tym całkowicie zgadzam, jest gorsze od podawania swoim dzieciom literalnej trucizny w ich pokarmie. Mocne słowa, ale prawdziwe. Według instrukcji Boga Żydom wolno było jeść tylko te zwierzęta, które jednocześnie spełniały dwa warunki. Miały rozdzielone kopyta i przeżuwały pokarm. Dlaczego akurat tak? Czy głównie dla litery? Nie. Tak jak zawsze, tak jak przed chwilą mówiliśmy, tak jak zawsze w Starym Testamencie. Głównie ze względu na typ, by pokazać to, o czym potem Paweł napisze, kolejno w 2 Tymoteusza 3,16 i 2,15. 2 Tymoteusz 3,16. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości. Zauważmy, że tutaj Paweł najpierw wymienia wiedzę prawdy, to bo całe pismo jest pożyteczne do nauki i wykrywania błędów, czyli odwrotnie niż nasz Pan robił, prawda? Nie najpierw ducha prawdy daje, ale prawdę. A potem wspomni o duchu. A następnie mówi o duchu, bo mówi, że jest także ono przydatne pismo pożyteczne do poprawy i do wychowywania sprawiedliwości. I to właśnie, to co tutaj Paweł napisał, jest pokazane w tym rozdzielonym kopycie. Rozdzielenie nauk Biblii na dwie części. Na doktryny albo wiedzę prawdy, czyli w co nie należy wierzyć i w co należy wierzyć, i na etykę, druga część kopyta. Etyka to innymi słowy to samo co duch prawdy. Jak należy postępować, jak nie należy postępować. To jest to właśnie rozdzielone kopyto i to Bóg chciał pokazać. Ta prawda i duch prawdy. Jedno i drugie jest przydatne. Tutaj u Pawła napisane, czy u Pawła, no tak, u Pawła, oczywiście do Tymoteusza napisane, do czego Biblia jest pomocna. Niby cztery punkty, ale w sumie rozbijają się one tego na dwie części, no bo dotyczą umysłu i dotyczą serca. Można powiedzieć wiedza, znajomość prawdy i duch prawdy. Natomiast tam było to pokazane w rozbiciu, rozdzieleniu kopyta na dwie części. No i jeszcze te zwierzęta musiały przeżuwać. O tym przeżuwaniu Paweł napisał też w 2 Tymoteusza 2,15. Wobec tego przeczytajmy. U mnie to jest nawet tutaj po stronę obok, nie muszę nawet Biblii przestawiać. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik. Dosłownie to nienaganny to jest taki, który prosto kroi, prosto krojący pracownik, który prosto kroi słowo prawdy. Albo niektóre przekłady mówią, który dobrze rozbiera słowo prawdy. To jest właśnie to przeżuwanie pokarmu. Dobre krojenie słowa prawdy. Dobre rozbieranie słowa prawdy, analizowanie, zrozumienie tejże prawdy w jej podstawowych elementach, tak żeby widzieć, co one wspólnie tworzą. Poszczególne elementy muszą być zrozumiane jako takie, żeby cały obraz był prawidłowy. Jeśli nie rozumiemy poszczególnych elementów, które składają się na coś, no to całość nie będzie prawidłowa. Dlatego mamy tutaj ten nienaganny pracownik, taki, który prosto kroi słowo prawdy. Albo dobrze rozbiera słowo prawdy. I to jest przeżywanie pokarmu. Dokładne badanie, analizowanie, sprawdzanie przyjmowanych nauk, tak żeby przypadkiem nie łyknąć błędu od szatana w tychże naukach. Bo szatan ten błąd wciska, ma narzędzia, które chętnie mu w tym pomagają. To jest tu pokazane, żeby nie tego błędu nie przejmować, w pochwale Pawła dla braci z Berei, gdzie w apostolskich 17:11 oraz w typie 3 przez 300 gedeonitów. 300 gedeonitów. Zacytuję tutaj stosowny fragment od brata Johnsona z tymi gedeonitami i nie tylko. O, to nawet będzie dosyć taki spory, 3 akapity zacytuję. O, to będzie z artykułu, pochodziło z artykułu dwa domy zbudowane i próbowane. Na początku naszej służby jako pielgrzyma pewna siostra powiedziała nam: bracie, jestem pewna, że osiągnę królestwo. Na pytanie, skąd była tego pewna, odpowiedziała: brat Russell jako on sługa dostanie się do królestwa, a ja będę się trzymać pół jego fraka i w ten sposób osiągnę królestwo. Zapytana, co przez to rozumie, odpowiedziała: brat Russell jest onym sługą, więc będę wierzyła we wszystko, co on naucza, i robiła wszystko, co on każe. I to doprowadzi mnie do królestwa. I teraz zauważmy komentarz brata Johnsona do tej rozmowy z pewną siostrą. Zamiast poddawać jego nauki, czyli brata Russella, do czego on często nawoływał, opisanemu powyżej sprawdzianowi i przyjmować i praktykować je dopiero wtedy, gdy w wyniku tego sprawdzenia okazywały się one słuszne, ona ślepo uchwyciła się albo przywiązała się do niego, praktykując czczenie aniołów, zamiast uchwycić się albo przywiązać się do Pana. I w ten sposób nie zbudowała niezależnej struktury wiary, która mogłaby wytrzymać każdą próbę, niezależnie od narzędzia, przez które poznała ona prawdę. Takie postępowanie zawsze prowadziło do utraty korony. Zauważmy, zawsze prowadziło do utraty korony. A dzisiaj, kiedy nie ma spodzonych, to do czego prowadzi? Do utraty czego? Każdy sobie sam odpowie. Takie postępowanie zawsze prowadziło do utraty korony, jak dowodzi tego wybór przez Gedeona i jego 300 wojowników. Kiedyś ten temat był bardzo popularny, lubiany, ze wskazaniem na inne grupy religijne, gdzie tak nie badają jak tych 300 gedeonitów, dzisiaj jest już przez większość zapomniany. Wracamy do cytatu. 10 tysięcy przedstawia poświęconych. Wiem, że tam było znacznie więcej, czy o 30 tysięcy się zaczęło, ale zmniejszamy do tych 10 tysięcy, żeby mieć już samych poświęconych Bogu. Zostali oni poddani próbie, ci wszyscy poświęceni, co do sposobu picia wody. Ci, którzy pili ją na kolanach, w której to pozycji nie spoglądali i nie mogli spoglądać do góry, ani nie sprawdzali i nie mogli sprawdzać wody, zostali postawieni na bok. Natomiast ci, którzy pili ją stojąc, wychłeptując ją ze swych podniesionych rąk, co wymagało od nich spoglądania do góry, także zostali postawieni osobno. Ci pierwsi, 9700, są typem utracuszy koron, którzy, nie spoglądając w czasie picia wody wyłącznie na Pana, kłaniali się w ludzkiej służalczości posłannikom. Nie spoglądali na Pana, lecz kłaniali się w ludzkiej służalczości posłannikom. I jako czczący aniołów dokładnie nie sprawdzali, ani nie mogli sprawdzać przedstawianej im prawdy. Połykając ją bez odpowiedniego zbadania, tracili korony. Trzystu przedstawia malutkie statko, które było bardzo aktywne, podnosząc wodę w swych rękach, w badaniu prawdy, mocno ją chwytając, które przyswajając ją spoglądało na Pana jako dawcę prawdy, które małymi porcjami, lecz szybko przyjmowało ją, gdy przyklejała się ona do języka biblijnej prawdy, jaką już posiadali. Przyklejała się im do języka biblijnej prawdy, którą już posiadali wcześniej. Rosa pada na rosę, prawda do prawdy, zgodna, harmonijna z tą wcześniejszą. I które nie czciło posłanników przewodu tego strumienia prawdy, chociaż właściwie przychodzili do nich po prawdę i otrzymywali ją od nich. Dlatego ci drudzy budowali na Chrystusie w mądrości jako na skalę. Natomiast ci pierwsi budowali na nim w mądrości jako na piasku. Więc cytat mówi sam za siebie, więc już nie będę już go nawet komentował. Znaczenie wiedzy prawdy dla dziecka Bożego rozumie nawet szatan. Skąd to wiemy? Widać to w jego staraniach, by na różne sposoby zamknąć przed dzieckiem Bożym wiedzę prawdy, znajomość prawdy. Robi to głównie przez mnożenie błędów, które potem stawia jako pokarm do zjedzenia na różnych stołach różnych denominacji, ale widać to także w blokowaniu przez niego dostępu do wiedzy biblijnej jako takiej. Kiedyś, jak wiemy, zakazywał czytać Biblię, śmiercią karał za jej tłumaczenie, miał narzędzia, które to wykonywały. No. Dzisiaj się pewnie za to wstydzą, albo i nie wstydzą. Nie potrafią się niektórzy nawet wstydzić. W przeszłości karał za jej tłumaczenie śmiercią, za jej drukowanie, za jej rozpowszechnianie. Czynił to także przez doktrynę boskiego prawa duchowieństwa, kleru. I tu przypomnę tą doktrynę, bo on ją wymyślił właśnie w tym celu, żeby zablokować dostęp do wiedzy biblijnej. do znajomości. Bo zgodnie z doktryną boskiego prawa kleru, Bóg przemawia do ludzi przez duchowieństwo albo kler. Przedstawiciele tego duchowieństwa są więc jego rzecznikami przedstawiającymi prawdę. Bóg sankcjonuje ich nauki. No, jakże było, mogło być inaczej, skoro to są jego przedstawiciele, którymi on się posługuje. Zatem, ostatni fragment tejże nauki doktryny, zatem ludzie powinni czystym, niewątpiącym umysłem wierzyć i praktykować nauki kleru. Przyjmować je, tak jak są podawane. Czystym, niewątpiącym umysłem. Jak niemowlęta. Jak pokazują fakty, ta zasada jest wykorzystywana przez szatana nie tylko w dużych kościołach chrześcijaństwa, gdzie uzyskała nazwę tak boskiego prawa kleru albo duchowieństwa, ale także jest wykorzystywana przez niego w różnych mniejszych oddziałach, a nawet ruchach, które mają różne komitety, zarządy, ciała kierownicze, wodzów i oni wszyscy oczekują takiej samej postawy od tych, którzy mają służyć, ale wolą nad nimi panować, wolą nimi rządzić, wolą ich kontrolować. Zatem poza doktryną boskiego prawa kleru możemy dzisiaj mówić także o doktrynie boskiego prawa ciała kierowniczego, komitetu, zarządu, różnej maści samozwańczych wodzów, gdyż jest bardzo wielu chętnych, żeby przemawiać w imieniu Boga jako jego szczególni przedstawiciele i szczególni ulubieńcy. Ta wiedza prawdy, wracam do wątków różnych biblijnych, prawda? Pokazanie znaczenia. Tak? Cały czas próbuję pokazać znaczenie wiedzy biblijnej dla dziecka Bożego i co o tym Biblia sama mówi. Więc ta wiedza jest także pokazana w świątnicy. Tam obok stołu z chlebami pokładnymi, w którym mamy pokazane nauki etyczne dla serca, znajdował się także świecznik, czyli nauki doktrynalne, wiedza dla umysłu. A ich ustawienie, tych dwóch elementów, stołu z chlebami i świecznika, jest zgodne ze słowami naszego Pana z Jana 4 rozdziału na temat hierarchii ważności między tymi elementami, bo stół z chlebami pokładnymi stał od strony północnej, która w Biblii jest bardziej związana, bliżej związana z Bogiem, natomiast świecznik stał po przeciwnej stronie, po stronie południowej. Znaczenie północy w Biblii możemy zauważyć w pragnieniu Lucyfera, który chciał się wspiąć gdzie? Na najdalszą, najwyższą północ właśnie, musiał się zrównać z najwyższym, to mamy w Izajasza 14:13, albo w psalmie 75, 6, 7 albo 7, 8, zależnie jaki przykład Biblii używamy. Czasami numeracja psalmów jest inna. Więc psalm 75, 6, 7 bądź 7, 8. Bo nie ze wschodu, ani z zachodu, ani z południa przychodzi wywyższenie. Lecz Bóg jest sędzią tego poniża, a tamtego wywyższa. Tak mówi UBG, to co ja odczytałem. I zobaczymy, że mamy tutaj że stwierdzenie, że wywyższenie nie przychodzi od wschodu, ani z zachodu, ani południa, tylko od Boga. Czyli która północ, ta, która strona świata północna jest zostawiona tylko jako ta utożsamiana przez psalmistę z Bogiem. Moglibyśmy jeszcze przytaczać inne obrazy i wersety pokazujące znaczenie tej czystej wiedzy prawdy dla dziecka Bożego. Na przykład moglibyśmy też rozważać pieczętowanie czuł maluszkiego statka z objawienia 7 rozdziału. To pieczętowanie czoła to nic innego jak udzielenie niezbędnej ilości prawdy, wiedzy biblijnej, żeby na jej podstawie maluszkie statko mogło opuścić Babilon. I objawienie 7 rozdział mówi, że nawet wybuch pierwszej wojny światowej wiatry były powstrzymywane, aż to pieczętowanie czuł się zakończy. To znaczy, że do roku 1914 Bóg oczekiwał, że wszyscy członkowie maluszkiego statka opuszczą wszystkie odłamy Babilonu i przyjdą do ruchu prawdy. Prawdy parauzyjnej drugiego adwentu. Czyli zobaczmy, jakie wielkie znaczenie miała wiedza. Gdyby komuś tejże wiedzy zabrakło na czole, w umyśle, żeby opuścił, to daje dowód, że nie jest maluszkim statkiem. A jeżeli był, to przestał być maluszkim statkiem, bo nie opuścił do czasu, do momentu wiania wiatru wojny. Tak objawienie 7 rozdział to przedstawia. Ale moglibyśmy tak mówić wiele rzeczy i ten temat mógł być kontynuowany i w następnej części, w jeszcze jednej, bo dużo moglibyśmy znaleźć takich różnych biblijnych odniesień, ale nie chodzi o to, żeby je pokazać wszystkie, czy nawet ich połowę. Wystarczy, jak to mówi nasz Pan, 2-3 świadków. Ja tutaj dałem więcej niż 2-3 na poparcie znaczenia wiedzy biblijnej, znajomości prawdy dla dziecka Bożego. Więc to, co podaliśmy, uważam, już będzie wystarczająco potwierdzało, że jest takie znaczenie i że warto prawdę poznawać w jej jak najczystszej biblijnej postaci. Bo skoro Bóg ją tam umieścił, to na pewno nie po to, żebyśmy wpuszczali do umysłu, przyjmowali do umysłu błędy, kłamstwa szatana. Na przykład taki z Edenu, kłamstwo szatana z Edenu. Że nawet jeśli zjecie zakazany owoc, żadnym sposobem śmiercią nie umrzecie, bo macie nieśmiertelną duszę, która będzie żyła nawet wtedy, gdy wasze ciało umrze. Takie sobie coś wymyślił i zobaczmy, jakie miliony, miliardy wierzyły i do dzisiaj wierzą w kłamstwo, które jest bez sensu. Które jest bez sensu. Ciało umiera, dusza żyje dalej. Jak ciało może umrzeć? No, niepojęte potem zmartwychwstanie, powrót ciała do... Tak, powrót duszy do ciała po to, żeby posłuchać wyroku i później znowu każdy wraca sam, skąd przyszedł. No, nie chcę tego wątku rozwijać, bo nie nasz temat o tym jest. To tylko chciałem pokazać, że prawda zabezpiecza nas przed takimi wszystkimi wymysłami prosto z kuchni szatana, podawanymi przez jego kucharzy dalej. Dlatego ten wykład chciałbym zakończyć zapisem rozmowy pewnej dziewczynki z księdzem, która pokazuje, jak prawda nie pasuje do błędu, a błąd nie pasuje do prawdy. Oraz jak ta prawda jest niemiła dla błądzicieli. Oto ten zapis, na koniec wykładu. Pewna mała dziewczynka była zachęcana przez księdza, by uczęszczać na lekcje religii. Odmówiła, mówiąc, że nie życzy sobie tego jej ojciec, na co ksiądz odpowiedział, że powinna słuchać jego, nie swojego ojca. Ale proszę księdza, Biblia uczy nas, byśmy czcili naszego ojca i naszą matkę, odpowiedziała. Ale to mnie masz nazywać ojcem, powiedział ksiądz. Na co dziewczynka odrzekła, nie, Biblia mówi, by nikogo na ziemi nie nazywać naszym ojcem, gdyż jeden jest wasz ojciec, ten w niebie. Ksiądz nie chciał przegrać dyskusji z kimś tak młodym, więc nie dawał za wygraną. Ty nie powinnaś czytać Biblii. To dlaczego Jezus powiedział, byśmy badali pisma, zapytała? Na co padła odpowiedź, to jest tylko dla duchownych. Małe dziecko nie może poznać Pisma Świętego. No to dlaczego, ciągnęła dalej, Paweł pisał do Tymoteusza, że od dziecka zna Pisma Święte. Tymoteusz był przygotowywany na biskupa i był uczony przez władze kościelne, odpowiedział. Nie, proszę księdza, był uczony przez swoją matkę i babcię. Przynajmniej tak napisał Paweł. Ksiądz odwrócił się i ktoś usłyszał, jak wymamrotał pod nosem. Ona na tyle dobrze zna Biblię, że mogłaby zatruć całą parafię. I tyle w moim dzisiejszym temacie na temat znaczenia czystości prawdy. Mam nadzieję, że udało mi się przynajmniej pokazać, że ona jest ważna i że powinniśmy jej szukać, poznawać, badać, a szukać powinniśmy ją w Biblii, ponieważ nigdzie indziej się ona nie znajduje. Przy czym przyjmując cokolwiek od kogokolwiek, powinniśmy analizować, badać, sprawdzać, rozkładać na elementy pierwsze, tak, żeby ustrzec się przed ewentualnym błędem, który szatan bardzo chętnie zawsze wprowadza do różnych nauk, różnych nauczycieli religijnych. Tyle w naszym temacie. Życzę wszystkim błogosławieństwa Bożego z tych rozważań.